Drogi Ojcze, to Twój czas, to Twoje dzieło. Otwórz nasze uszy, poszerz nasze serca, aby plon był stukrotny. Amen. Kochani, jak wszyscy wiemy, czasy ostateczne to temat rzeka. Można mówić o tym w różnych aspektach, w różnych kontekstach, godzinami. My powiemy dzisiaj tylko taką małą odrobinkę. Wyrażenie, pojęcie eschatologia oznacza dosłownie nauka o czasach ostatnich. Jest to studium czasów ostatecznych, okresu historii przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że takim frapującym tematem dotyczącym czasów ostatecznych jest pochwycenie, zabranie Kościoła. A konkretnie pytanie, kiedy to nastąpi. Jest to pytanie, które od wieków było gdzieś tam w centrum zainteresowania wszystkich ludzi, na które poszukiwano odpowiedzi, a nawet wielokrotnie wyznaczano konkretne kalendarzowe daty tego faktu. Jak niebezpieczne są tego rodzaju praktyki, przekonało się bardzo wielu, zarówno manipulantów, jak i wierzących ludzi. W konsekwencji powoduje to ogromne zamieszanie i właściwie tak zraża, zniechęca ludzi do oczekiwania na powrót naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale też zniechęca do takiego otwartego poruszania tego tematu. Z drugiej strony również niebezpieczna jest tendencja do lekceważenia, pomijania nauczania o powrocie Pana Jezusa po Kościół i o wydarzeniach po Jego zabraniu. Prawdą jest, że są to tematy bardzo trudne, tajemnicze, ale nie oznacza to, że należy ich unikać. Nie unikał ich ani Pan Jezus, nie unikali ich apostołowie, poświęcili temu tematowi wiele swoich wypowiedzi. Zobaczmy, co na ten temat mówił Pan Jezus. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, pierwszy werset. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. Król Herod poświęcił minione niemal 50 lat na odnawianie i rozbudowę świątyni. Była ona uważana za jeden z cudów starożytnego świata. Była też centrum życia dla Żydów, centrum życia narodowego, religijnego. Była ich wielką dumą i radością. I z tego względu odpowiedź Pana Jezusa na radość uczniów, którzy pokazywali Mu te wspaniałe zabudowania świątynne, no musiała być dla nich sporym ciosem. Przeczytajmy kolejny werset. 24:2. A On odpowiadając rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Nie wiemy, jak mocny efekt, jakie wrażenie wywarły na uczniach te słowa. Przy najbliższej okazji uczniowie podeszli do Pana Jezusa i pytali Go o to. Kolejny werset. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Jest zrozumiałe, że w wyobrażeniu uczniów zniszczenie świątyni byłoby katastrofą, właściwie byłoby końcem świata. A więc uczniom wydawało się, że zadają Panu Jezusowi jedno pytanie, ale tak naprawdę zadali Mu dwa pytania. Pierwsze pytanie brzmi: kiedy to się stanie? I to pytanie odnosi się do zburzenia Jerozolimy i świątyni. I drugie pytanie: jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Pan Jezus odpowiada na oba pytania. Odpowiedź na pierwsze pytanie znajdujemy w Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział od 20 wersetu. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Gdyż te dni to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni, będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Słowa te wypełniły się w 70 roku naszej ery. Wespazjan, dowódca rzymski, dokonał oblężenia Jerozolimy i wtedy właśnie dostał wiadomość, że został wybrany na kolejnego cesarza. A więc musiał wrócić do Rzymu, aby objąć urząd. I wtedy odstąpił na chwilę od oblężenia Jerozolimy i wycofał swoje wojska. Żydzi zamieszkujący Jerozolimę, którzy uznawali Pana Jezusa za proroka Pana, rozumieli znaczenie tych słów, które On powiedział. I uciekli oni z Jerozolimy do miasta zwanego Pella, po wschodniej stronie Jordanu. Następca Wespazjana, Tytus, wznowił oblężenie Jerozolimy i kontynuował je aż do momentu całkowitego wypełnienia się słów Pana Jezusa. Całe miasto zostało zniszczone. Świątynia została zniszczona do tego stopnia, że rzeczywiście nie pozostał kamień na kamieniu. W czasie trwania tej wojny zginęło 2 miliony Żydów, a 1 milion Żydów został sprzedany do niewoli w różnych częściach Cesarstwa Rzymskiego. Zauważmy, że ludzie, którzy posłuchali słów Pana Jezusa i uciekli z Jerozolimy, ocalili swoje życie. A teraz drugie pytanie. Jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Zwróćmy uwagę, że uczniowie nie pytają o znaki, ale o znak, liczba pojedyncza. Pan Jezus daje odpowiedź na to pytanie, ale odpowiedź nie pada natychmiast. Nie odpowiada na to pytanie od razu. Powoli zbliża się do odpowiedzi. I przyjrzyjmy się tokowi myślenia Pana Jezusa. Pan Jezus zaczyna swoją analizę końcowej fazy istnienia świata słowem ostrzeżenia. Mateusza 24:4. A Jezus odpowiadając im rzekł: baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. A więc takim pierwszym poważnym ostrzeżeniem danym nam w związku z czasem końca jest ostrzeżenie przed zwiedzeniem przez fałszywych Mesjaszy. Mówiąc o końcu świata, Pan Jezus trzykrotnie ostrzegał swoich uczniów, aby nie dali się zwieść. Myślę, że można powiedzieć, że zwiedzenie jest dla nas największym niebezpieczeństwem, większym niż wojny, jakieś prześladowania. Żydowska encyklopedia wylicza blisko 40 fałszywych Mesjaszy, którzy przyszli do narodu żydowskiego od czasów Pana Jezusa i zwiedli wielu. Do tej pory zobaczyliśmy, że słowa dotyczące zniszczenia świątyni i pojawiania się fałszywych Mesjaszy urzeczywistniły się. Przyjrzymy się teraz głównym znakom czasu, które Pan Jezus zapowiada na Górze Oliwnej, a które w zasadzie wypełniają się już dziś. Mateusza 24, od 7 wersetu. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W wersecie 8 Pan Jezus powiedział, a to wszystko dopiero początek boleści. Słowo boleść oznacza tutaj to samo, co bóle porodowe. Po zakończeniu tych bólów następują narodziny. Dokładnie o tym tutaj jest mowa. Bóle porodowe muszą poprzedzić przyjście na świat Bożego Królestwa. Zadajmy sobie pytanie, co jest dla nas ważniejsze? Czy przyjście Bożego Królestwa na ziemię, czy to, aby nie być w żaden sposób uwikłanym w te bóle, w te trudności, w to wszystko, co będzie miało miejsce. No i dobrze jest dokonać właściwego wyboru, ponieważ chcąc nie chcąc, w jakimś sensie i tak wszyscy będą w tych bólach uczestniczyć. Popatrzmy na te 5 faktów, które Pan Jezus wymienia w kontekście nadchodzących w czasach ostatecznych boleści. Po pierwsze, wojny, głód, trzęsienia ziemi i epidemie. Wojny, problemy z głodem, epidemie występują obecnie w wielu rejonach świata. Po drugie, ogólnoświatowe prześladowanie chrześcijan. W tym czasie, jak mówi Pan Jezus, ludzie będą nas, chrześcijan, Jego naśladowców, prześladować i zabijać. Będziemy znienawidzeni przez wszystkie narody ze względu na imię Jezusa. Modlimy się o przebudzenie. To bardzo dobrze. Ale kiedy Kościół doświadczy przebudzenia, dopiero wtedy odkryje, jak bardzo świat go nienawidzi. Bo diabeł nie może się poddać. Musimy być tego świadomi. Już dziś dzieje się to w wielu miejscach na świecie. Chrześcijanie są prześladowani, mordowani po prostu. Po trzecie, apostazja i zdrady wśród chrześcijan. Chrześcijanie będą wydawać siebie nawzajem, aby ratować własne życie. Pod naporem prześladowań niektórzy wyrzekną się wiary i zdradzą swoich braci w wierze. Po czwarte, każdy kult powstaje w wyniku działania fałszywego proroka. A wielu z tych fałszywych proroków nie pochodzi z zewnątrz. Oni są po prostu z kościoła. Są wewnątrz tych kościołów, działają. Na przykład w czasach Jeremiasza było wielu fałszywych proroków. Uspokajające słowa tych fałszywych proroków, którzy obiecywali pokój, odwracały uwagę od prawdziwych słów Jeremiasza, który zapowiadał nadchodzącą katastrofę. I po piąte, oziębnięcie miłości. Świat ma fałszywe wyobrażenie miłości, wolnej, niepohamowanej, oznaczającej robienie tego, co sprawia nam przyjemność. Ale nie jest to Boży rodzaj miłości. Boża miłość wymaga dyscypliny i samokontroli. Prawdziwa miłość nie jest samolubna, nie jest agresywna, nie szuka swego. I dlatego właśnie bezprawie i Boża miłość to są dwa przeciwieństwa. Tam, gdzie panuje bezprawie, miłość Boża jest zepchnięta. W wersecie 13 Pan Jezus powiedział: ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Dzięki Panu Bogu już dzisiaj jesteśmy zbawieni. Ale jeśli chcemy pozostać zbawieni, musimy wytrwać do końca. Do tej pory rozważaliśmy różne znaki końca, które Pan Jezus nam pokazywał, ale Pan Jezus nie odpowiedział jeszcze na drugie pytanie uczniów. Jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? W kolejnym, 14 wersecie Pan Jezus daje odpowiedź na to pytanie. Mateusza 24:14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. To stwierdzenie jest bardzo ważne. Oznacza ono, że prawdziwa inicjatywa w historii świata nie należy do polityków, dowódców wojskowych, naukowców, ale do Kościoła. Kościół to jedyna grupa ludzi, którzy mogą sprowadzić ostatni znak końca, głoszenie Ewangelii. Odpowiedzialność jest po naszej stronie i właściwie to jest taka duża odpowiedzialność. Biorąc pod uwagę te wszystkie tragedie, wojny, cierpienie, epidemie, głód i tak dalej, które są w naszym świecie tak powszechne, a sytuacja stale się pogarsza, musimy zmierzyć się z tym faktem, że jeżeli nie wykonamy tego zadania tak szybko, jak to możliwe, to w jakimś sensie będziemy odpowiedzialni za te niepotrzebne cierpienia, może za te kolejne wojny i tak dalej. I pozostaje pytanie oczywiście, co my z tym zrobimy. Idźmy dalej. Jak już wspomniałem, myślę, że najbardziej frapującym tematem czasów ostatecznych jest porwanie Kościoła. Zobaczmy, co Pan Jezus mówi na ten temat. Mateusza 24:36, czy od 36 wersetu. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiódł wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Mówiąc o zabraniu Kościoła, myślę, że pojawia się wtedy takie bardzo ważne pytanie, na które chcielibyśmy otrzymać taką bardzo konkretną odpowiedź. A to pytanie brzmi, kto będzie zabrany, gdy przyjdzie Chrystus? Dla jednych zabranie Kościoła będzie niewyobrażalnie radosnym wydarzeniem, ale dla drugich to wydarzenie będzie niewyobrażalnie tragiczne. Kiedyś oglądałem taki amerykański film pod tytułem Czasy ostateczne pozostawieni. Głównymi bohaterami jest rodzina, mąż jest pilotem, córka studentką studiuje w innym mieście, kilkunastoletni syn. Matka jest aktywną chrześcijanką, uczęszczającą do zboru, w którym bardzo dużo mówi się o czasach ostatecznych. W domu do swoich bliskich ona w kółko powtarza: to prawda, to nastąpi już niedługo. Miejmy świadomość tego w każdej chwili swojego życia, bo to ważne. Mąż to wszystko ignoruje. Córka jest zbuntowana i w ogóle o tym nie chce słuchać. Obydwoje uważają ją za nawiedzoną. Któregoś dnia córka przylatuje do rodzinnego miasta, bo są urodziny ojca. Spotykają się na lotnisku. Okazuje się, że ojciec właśnie leci do Londynu. Córka przychodzi do domu i od razu dochodzi do scysji z matką. A więc bierze swojego brata i idą do jakiegoś tam lunaparku. W pewnym momencie stwierdziła, że jej brata nie ma obok. Jest jego plecak, jego ubranie. Rozgląda się dookoła i widzi, że wszyscy ludzie są po prostu w totalnej panice. Zniknęły wszystkie dzieci i wielu spośród dorosłych. W tym samym momencie znika drugi pilot w tym samolocie, którym leci jego ojciec, jedna ze stewardes, część pasażerów. A więc wzięła ona rzeczy brata i pobiegła do domu. Okazało się, że matki też nie ma. I wtedy uświadomiła sobie o tym, o czym ona ciągle mówiła. Na stole zobaczyła Biblię. Wzięła tą Biblię i z wściekłością rzuciła w stronę okna, wybiła szybę. Zdesperowana postanawia iść do zboru. Kiedy tam przyszła, zobaczyła, że nie ma nikogo. W pierwszej ławce siedzi pastor. Podeszła do niego i mówi: no to jak to? Był pastor tutaj każdego dnia. Pracował, nauczał. I co? Pastor wstał i powiedział: to się nie liczy. To słowa. Mogę zacytować każdy werset z Biblii. Ale to za mało. Trzeba uwierzyć. Film się skończył i te słowa gdzieś ciągle brzmiały w mojej głowie. Pomyślałem sobie, no ale o co tu właściwie chodzi? I wtedy zaczęły mi przychodzić do głowy różne wersety. Na przykład Ewangelia Marka 16:17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Ja nie chcę powiedzieć, że jak ktoś nie wygania demonów i nie uzdrawia chorych, to nie będzie porwany, bo ja tego nie wiem. Ale Pan Jezus po coś to powiedział. Inne miejsce. Dzieje apostolskie, 3 rozdział od 2 wersetu. I niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki, i zerwawszy się, stanął i chodził. I wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. Lecz co mam, to ci daję. Ty też to masz. I ja to mam. Wszyscy to mamy, bo Pan Jezus umarł, zmartwychwstał i zostawił nam tę moc. Uwierzmy w to. Pamiętamy, co jeszcze powiedział Pan Jezus? Jana 14:12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywać uczynków, które i ja czynię. I większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Piękne. To jest prawda. Pan Jezus nie powiedział tego po to, żeby to zabrzmiało, po to, żebyśmy się dobrze poczuli. To jest prawda. I jeszcze jeden werset, myślę, na dziś kluczowy. 1 list do Koryntian 14:1. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Aby prorokować, trzeba Pana Boga słyszeć. A żeby Go słyszeć, trzeba mieć z Nim bliską relację. Bóg bardzo chce mówić do nas o różnych rzeczach dotyczących nas, naszych bliskich, Kościoła, świata. Bóg bardzo chce, abyśmy byli takim potężnym świadectwem Jego miłości i Jego mocy. Ale aby to wszystko się działo w naszym życiu, musimy być w odpowiednim miejscu. Bóg pragnie, abyśmy byli w tym miejscu i zrobi absolutnie wszystko, aby nas tam przyprowadzić. Ale to my musimy tego chcieć, bo Bóg nie zrobi niczego wbrew naszej woli. Potrzebujemy gorącego pragnienia. Potrzebujemy determinacji, potrzebujemy wytrwałości, potrzebujemy zrozumienia, co tak naprawdę jest najważniejsze w naszym życiu. Pomódlmy się o to, powstańmy proszę. Panie, Ty powiedziałeś, że nikt i nic nie odłączy nas od Twojej miłości. Prosimy, spraw, abyśmy zapragnęli być blisko Ciebie tak, jak to tylko możliwe. Abyśmy słyszeli, jak do nas mówisz, abyśmy Cię rozumieli. tak bardzo potrzebujemy Twojej bliskości. Potrzebujemy świadomości, że możemy się do Ciebie przytulić, że możemy zobaczyć, jak się do nas uśmiechasz. Dzisiaj niemal każdy dzień jest szary. Na końcu tego dnia jesteśmy zmęczeni, a często sfrustrowani. Ojcze, nie chcemy być w tym miejscu. Chcemy być w miejscu, które Ty dla nas przeznaczyłeś, które dla nas przygotowałeś. W miejscu, które jest takim właśnie świadectwem Twojej mocy i Twojej miłości do każdego człowieka. Jezu, pomóż naszemu niedowiarstwu i spraw, aby to wszystko, co do nas i o nas mówiłeś, stało się rzeczywistością w naszym życiu. Tak bardzo tego potrzebujemy. Potrzebujemy w każdej chwili naszego życia odczuwać, mieć świadomość, mieć przekonanie, że rzeczywiście jesteśmy częścią Twojego Królestwa. Ojcze, pomóż nam w tym. Sami nie damy rady. Ale też wiemy, że wystarczy, że zapragniemy tego. Że będziemy o tym myśleć. Że będziemy o to do Ciebie wołać. To Ty zrobisz wszystko, co trzeba, abyśmy w tym pięknym miejscu się znaleźli. Amen.